Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Nazywam się Marta Urban-Burdalska, jestem psycholożką dzieci i młodzieży. Laboratorium Zabaw Tradycyjnych to projekt, który jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska. I to jest taki projekt, w którym bierzemy pod lupę różne jakości i wartości polskich zabaw tradycyjnych w takim kontekście terapeutycznym, rozwojowym w pracy z dziećmi. Zaprosiłyśmy do współpracy różne wspaniałe ekspertki, aby przez pryzmat swojego doświadczenia, swoich specjalizacji spojrzały na te nasze zabawy ze swojej perspektywy i dały informację zwrotną, w jaki sposób można je stosować. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z wspaniałą osobą, nie tylko ekspertką, panią Emilią Kowalewicz-Rusiecką.
Dzień dobry.
Witaj, Emilia. Witaj. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami w projekcie. Jesteś pedagogzką specjalną, diagnostą przetwarzania słuchowego, terapeutką integracji sensorycznej. Także masz takie kwalifikacje z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Chciałam Cię zapytać, z jaką grupą pracujesz dzieci?
Są to dzieci najbardziej obecnie teraz dzieci przedszkolne i szkolne, chociaż powiem szczerze, że na diagnozę i na terapię trafiają się też dzieci do mnie w takim wieku nastoletnim, więc można powiedzieć, ten wachlarz mojej pracy jest dość szeroki. Integracja sensoryczna, przetwarzanie to są dzieci jakby tutaj młodsze, tak? Przedszkolne i szkolne 1-3.
A w jakiej sytuacji zazwyczaj do Ciebie trafiają dzieci? Bo to jest też istotne z perspektywy tego, o czym będziemy rozmawiały.
Oj, to są różne sytuacje, ale myślę, że najczęściej trafiają do mnie dzieci, kiedy rodzice poszukują, kiedy widzą, że są jakieś trudności u ich dzieci.
Czyli jesteś przy tym dziecku i tak naprawdę także przy rodzinie w takim momencie, kiedy zazwyczaj, tak, jest przed diagnozą czy przed takim rozpoznaniem, skąd te trudności wynikają, i później towarzyszysz temu dziecku i tej rodzinie przy tych ważnych momentach. Z jakimi trudnościami dzieci przychodzą?
Taki obszar i taka diagnostyka w kierunku trudności z komunikacją, czyli ten obszar dzieci ze spektrum.
Spektrum autyzmu.
Tak, spektrum autyzmu. No, ale też te dzieci takie lękowe, też drugi taki obszar do zobaczenia, do poznania i zrozumienia, co się dzieje dalej.
A chciałam Cię w takim razie zapytać, jakie były Twoje wrażenia, czy odczucia, czy takie refleksje Twojego zetknięcia się z tymi zabawami podczas warsztatu? Bo uczestniczyłaś w warsztacie na początku z innymi edukatorami, żeby poznać te zabawy tak doświadczalnie.
Tak, to było zatrzymanie w czasie i powrót do dzieciństwa, spojrzenie w ogóle inaczej na siebie i na ludzi, którzy mnie otaczali, bo te warsztaty były czymś niesamowitym. Tam byli bardzo barwni ludzie. Pierwsze co, pamiętam, jak wróciłam z tych warsztatów i zadał mi mój mąż to pytanie, i jak było? Ja mówię, wiesz co, poczułam się jak dziecko, czyli zatrzymał się czas. Powróciłam tam, gdzie czuję się najbezpieczniej, tak? Gdzie czułam się fajnie, zaopiekowana, szczęśliwa i byłam tu i teraz w jakiejś fajnej przestrzeni.
I z perspektywy tamtego doświadczenia, jak Ci się później pracowało z tymi zabawami? Bo jeszcze wyjaśnię, że Twoim zadaniem było je zastosować. Pracujesz i w indywidualnym kontakcie, nie powiedziałyśmy o tym wcześniej, tak. I w indywidualnym, i grupowo też z dziećmi w przedszkolu. Jak Ci się je stosowało? Jak Ci się do niej podchodziło i pracowało z tymi zabawami?
Miałam bardzo dużo siły, motywacji i szczęścia. Ja robiłam to z radością. To nie było zmusu, bo jest projekt. Wręcz przeciwnie. To była radość, bo wiedziałam, że coś fajnego przekazuję. Też daje takie zatrzymanie, że ojej, ja to robiłem, jak byłem mała, tak? Tym bardziej, że chcę zaznaczyć, że to nie tylko były dzieci, ale też i rodzice.
No właśnie, teraz jesteśmy w takim momencie, że już mamy finał naszego projektu. Zbieramy Twoje i innych ekspertek refleksje, właśnie jak te zabawy faktycznie mogą być użyteczne dla osób, które mają podobną profesję jak Ty, czy rewalidatorów w szkole, czy pedagogów specjalnych, czy terapeutów integracji sensorycznej, czy diagnostów. Jak tu mogłabyś tak powiedzieć z lotu ptaka? Jak widzisz to zastosowanie ich, tych zabaw?
Przede wszystkim widzę to jako coś, co można zmienić w terapii. I kiedy widzimy, że dziecko ma na przykład trudniejszy dzień, wejście w ćwiczenia na przykład, które proponujemy, albo w jakąś aktywność, którą proponujemy, możemy to bardzo łatwo jakby gdzieś tak wprowadzić, bo ona bardzo dużo uaktywnia u dziecka i motorykę dużą, i małą, i koordynację, i planowanie, i naprzemienność, a przede wszystkim zabawę w tym, więc to jest tak. I przy okazji dziecko się bawi i też będzie się bawił przy tym terapeuta, a jak jest na sali rodzic, to jeszcze można rodzica uaktywnić, więc trójka bardzo fajnie się przy tym bawi. A przy zabawie bardzo dużo jest aktywności, gdzie usprawniamy u dziecka, tak? Właśnie w obszarze integracji sensorycznej.
Tam za góreczką siedział zając i nóżkami przebierając. I ja zając, i ty zając, tak nóżkami przebierając. I ja bym tak przebierała, gdybym takie nóżki miała jak ten zając.
Bardzo, bardzo takie dla mnie, to było niesamowite, ale ja już to doświadczyłam na warsztatach. Już wyczułam, że to będzie ta zabawa. To myślę, że to taki przerywnik właśnie w kontakcie indywidualnym, nie? Żeby gdzieś tam pokazać dziecku, że to nie są tylko ćwiczenia, chociaż typowe zajęcia z integracji sensorycznej są zabawą i na pewno tutaj kto będzie słuchał z terapeutów integracji sensorycznej, tak powie, ale jednak, no, nie ukrywajmy, idzie to w formie takich ćwiczeń, trudnych niekiedy dla dziecka, więc wprowadzenie pewnych zabaw może tu spowodować, że dziecko będzie lepiej pracowało, lepiej z nami wejdzie w kontakt i jakby spowodujemy, że będzie chętnie chciało przychodzić dalej. Natomiast w grupowych, jak bawiłam się z dziećmi, widać było, że w ogóle, bo było to przeprowadzone w takiej formie po zajęciach edukacyjnych, takich dydaktycznych na grupie przedszkolnej, było widać, że dzieci nie chciały chętnie, bo to było przy drugiej zabawie, bo przy pierwszej nie wiedzieli, byli tacy niepewni, tak? Przy tym, co ta pani tutaj zaproponuje, chociaż znali mnie. A później widać było, że jak mnie widzieli na korytarzu, to chcieli jeszcze. Czyli było widać, że po tych zajęciach edukacyjnych, gdzie jest skupienie, gdzie trzeba coś wykonać, ta zabawa trochę ich rozluźniła i spowodowała, że się bardziej ze sobą fajnie poczuli w grupie. Takie niesamowite.
Tak słyszę, trochę zatrzymam Cię, nie? Bo powiedziałaś kilka ważnych wątków, które mam poczucie, że warto, żeby o nich trochę szerzej porozmawiać. Powiedziałaś o tym, na początku powiedziałaś o tym, że jest taka przestrzeń zadania terapii, jest ta przestrzeń zabawy. I że te zadania, te zabawy tradycyjne, one wypełniają taką przestrzeń, która jest bardzo ważna, żeby jedna i druga sfera była w równowadze. Czy Cię dobrze zrozumiałam?
Tak, tak. Tak, bo to naprawdę to pokazuje, nie? Że to można wprowadzić, tylko to od nas, terapeutów, zależy, jak my to też zrobimy.
No właśnie. Mhm.
Czy my to poczujemy, czy my chcemy, nie? Bo to jest ważne też, uważam, od nas, dorosłych, nie? Jak my to też poprowadzimy. Mhm.
I chyba ważna jest też taka świadomość z tego, co mówisz, żeby w ogóle być świadomym, że potrzebny jest taki drugi obszar. Tak. Że nie tylko zadania, powinności, to co stawia nas do tego pionu, czyli tak. Mamy cele, musimy je realizować, żeby coś się zmieniło, ale jest ważny ten moment regulacji.
Tak, no bo zabawa tak naprawdę buduje relacje, tak? Dziecko czuje się bezpiecznie z rodzicem, opiekunem, jeżeli oczywiście opiekun czuje to odnośnie na przykład dzieci z niepełnosprawnościami, jeżeli mogę tutaj w tym momencie to powiedzieć, kiedy na przykład dziecko ze spektrum autyzmu ma trudność z nawiązaniem relacji z rodzicem i on odchodzi od tych takich kontaktowych zabaw. Dlaczego? Bo wie, że nie nawiąże kontaktu, boi się, po prostu jest to takie naturalne, ale jak jemu się pokaże nawet przykładowo te zabawy takie kontaktowe, to w tym właśnie momencie można bardzo fajnie nawiązać takie wspólne pole uwagi i coś zrobić. I to nie będzie zadaniowe, tylko to będzie w formie fajnej zabawy i przyjemności, tak? Mhm. Ale to też trzeba, myślę, że rodzicom pokazać, bo w tej dobie takiej terapii, pracy, bo w tyle głowy, żeby było dobrze, żeby jak najwięcej osiągnął, bo im dziecko młodsze, tym plastyczniejszy mózg, tak, że więcej przyswaja, zapominamy o tych zabawach, więc takie właśnie zatrzymanie się jest bardzo, bardzo po prostu potrzebne, nie? A zabawy tradycyjne mogą właśnie pozwolić rodzicom to wprowadzić, tak? Bo tego jest i dziecko, ale jest i starsze dziecko, jest i tata, więc jest dużo fajnych możliwości, żeby to wykorzystać.
Kizia, Mizia, gdzieś ty była, w komóreczce mleczko piła, a mnie nic nie zostawiłaś, a ty, ty.
A ty. Mówiłaś właśnie o tym aspekcie tego, że dzieci to jedno.
Tak.
To, co robiłaś w takim trochę trójkącie, czy czworokącie, jeśli obydwoje rodzice są w tym procesie terapii. No i tak naprawdę, żeby układ nerwowy w ogóle coś zmienił, żeby zbudować coś, tak, w tych neurorozwojowych różnych trudnościach dzieci, no to jest potrzebne to ćwiczenie.
Tak.
I powiedziałaś o tej zabawie zając, że ona ma też taki potencjał, że z jednej strony jest energetyczna, może budować relacje, tak? Tam jest dużo różnych takich dobrych skillów dla dziecka. I jednocześnie jest też takim obszarem przyjemności, tak? Że ona może dać też taką przestrzeń do tego, żeby się budowała ta relacja z rodzicem.
Tak, tak, tak jest. Bo przecież później tak naprawdę można zrobić z tego zająca i właśnie tak jak mówisz z rodzicem, ale można i dziadków zaaktywizować. To jest naprawdę bardzo fajne, bo zając jest i w kontakcie indywidualnym i zespołowym, tak? Więc naprawdę dużo można tutaj sytuacji wykorzystać do zabawy. Mhm.
Czyli, że tak w tym, co mówisz, bardzo ważne jest to, żeby taki widzisz ten potencjał, nie wiem, czy ja Cię dobrze zrozumiałam, ten potencjał tych zabaw w tym, żeby szczególnie z dziećmi, które mają takie już neurorozwojowe na przykład trudności, powiedziałaś o spektrum autyzmu, myślę, że możemy też powiedzieć o ADHD,
tak.
Bo to też jest taka diagnoza, która często spada na rodziców i w związku z tym różne rzeczy się po prostu dzieją w rodzinie, nie? I z jednej strony jest ulga, ale też z drugiej strony to, co powiedziałaś, nie? To zadaniowe z lęku wynikające, tak. Nie? Że teraz to po prostu trzeba zrobić wszystko podczas różnego rodzaju terapii, żeby to dziecko funkcjonowało lepiej, żeby miało lepiej w przyszłości. I jednocześnie powiedziałaś o tym, że terapeuci, że to dużo zależy od terapeuty, jak wprowadza, czyli że taka świadomość tego, że jest bardzo ważny ten punkt w pracy z rodzicami, z dzieckiem, żeby to się pojawiało.
Tak, tak. I jeszcze tak jak ty to mówisz, to właśnie ten plan, nie? Zawsze rodzic, jak dowiaduje się o dziecku, że jest jakaś trudność, że jest jakaś niepełnosprawność, że trzeba coś, to ten plan, a zabawa nie daje planu, zabawa daje swobodę. A rodzicom to bardzo często potrzeba, żeby oni po prostu taki zrobili oddech i się po prostu pobyli z dzieckiem, nie? A te zabawy to dają, mhm. bo miały zawsze takie założenia, tak? Żeby pobyć ze sobą. I myślę, że tutaj to jest bardzo, bardzo istotne i bo kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, ale to nie tutaj akurat, w czasie zabaw tradycyjnych, ale moje dziecko nie będzie się bawiło. Wręcz przeciwnie, ono się będzie bawiło. Tylko trzeba jemu to pokazać. I właśnie więcej się otworzy, a szczególnie dziecko z trudnościami. A te zabawy, tak jak ja spróbowałam je zmodyfikować, jest się w stanie fajnie poprowadzić tak, żeby zrozumiało. Każde dziecko na różnym poziomie poznawczym i społecznym, i emocjonalnym.
To czegoś takiego dotyka, bardzo ważnego, co mówisz, dla mnie jako psychologa, że też te trudności dziecka powodują w rodzicu określone emocje i także duży poziom bezradności. I też rodzic wtedy ma taką tendencję, zresztą każdy z nas ma, nie?
Tak,
do usztywniania się w tym właśnie w takim trudzie, który ma z tym dzieckiem. I to też dotyka tego, że zobacz, powiedziałaś o czymś takim ważnym, że to może dla samego rodzica być taką przestrzenią, że może doświadczyć, że może być fajnie ze moim dzieckiem, może być przyjemnie z moim dzieckiem, może być inaczej niż myślałem, że może być ono na przykład, nie wiem, trochę kreatywne, twórcze, że może to w inny sposób zrobić, tak? Że jest taki obszar, gdzie moje dziecko jest na przykład uśmiechnięte. Bo wiem, że czasami jest tak, że ludzie, na przykład rodzice z dziećmi ze spektrum mają różne doświadczenia, nie? I to jest po prostu mega trudne.
Tak, no, szczególnie tutaj, to co dotknęłaś właśnie, te spektrum, nie? Tutaj spektrum autyzmu jest zawsze kojarzone, że tam nie ma emocji, tam jest ściana, nie? A tak naprawdę te dzieci mają mnóstwo emocji, tylko trzeba w pewien sposób tą ścianę zburzyć, tak? I ja zawsze jakby gdzieś pokazuję, że warto. Może nie teraz, może za drugim razem, za trzecim, że będzie ten kontakt, tak? I gdzieś w takiej swobodnej zabawie, w swobodnym kontakcie on się pojawi. I on się później będzie dalej pojawiał w różnych sytuacjach, nie?
Być może też w takim swobodnym kontakcie z tą akurat grupą, ale wprowadzonym właśnie z takim rozpoznaniem, nie? I z uwzględnieniem braku elastyczności u dziecka, tak? I tym, co jest taką istotą tej diagnozy, że to może być naprawdę dobre narzędzie do tego, żeby po takiej strukturze sztywnej, którą nakładamy, bo zabawa także ma strukturę, nie?
Tak, ale ona nie jest aż taka...
Nie jest aż taka, że tak. Musi być jeden do jednego.
Dokładnie. A szczególnie zabawy tradycyjne tak mają, powiem szczerze. Tak, bo tak są... Ja tak kombinowałam, żeby coś się zadziało fajnego, żeby oni się dobrze poczuli. Przecież aż wymyślałam chusty. Elementy do... Przecież są elementy do kieszeni wsadzone, żeby dziecko jak najbezpieczniej się poczuło w zabawie, tak? I naprawdę, tak, ona ma, no bo zabawa, no gdzieś tam, jak gra i zabawa ma, to co ty mówisz, ale ona jednak jest trochę taka, dająca dziecku tą taką możliwość bycia, nie? A nie usztywniania tylko takiej większej swobody, nie?
Tak, tak, no właśnie to jest ten potencjał, że z jednej strony ma strukturę, czyli są określone zasady na początku, nie? Określona melodia, powiedzmy, określony ruch, który jest proponowany. I jednocześnie jest taka potencjalność, żeby tam dokonały się różne te zmiany. Dlatego to jest takie bezpieczne, nie? Że wychodzimy od czegoś, co jest takie określone, ale można w różny sposób właśnie, ale bardziej ze świadomością tego też u rodzica czy też u terapeuty różne rzeczy zmieniać po to, żeby uczyć na przykład tej elastyczności albo żeby dziecko próbowało zmieniać.
A zabawy tradycyjne mają muzykę. A muzyka jest czymś łagodzącym, coś nadającym rytm w pewien sposób, ale dając takie ciepło. I pamiętam, wracając do warsztatów, te piosenki w ogóle nuciłam później cały czas, nie? I pamiętam, że jeden z chłopców, którzy byli na zabawę, nucił Jaworowi ludzie.
Jestem przy twoich słowach, powiedziałaś, no tak, pokazywałam to koleżankom i one mówią, no Emila, no jak to, no? I my tego nie stosujemy, mówię, że to jest taki powrót do dzieciństwa.
Tak.
i że gdzieś mnie to zatrzymało, że no przecież my wiemy, ale czemu zapomniałyśmy? Że to jest trochę takie przypominanie, odpominanie sobie czegoś, co tak jak mówiłaś o swoim doświadczeniu, mm-hmm. że wiązało się dla ciebie z czymś takim dosyć przyjemnym, bezpiecznym i że one miały podobny proces z tego, tak. co mówisz.
Tak, dokładnie. Tak.
Ale też tak rozumiem, że to też jest taka duża wartość, no bo faktycznie pokolenia, sprawdzone rozwiązania, wypróbowane, zapisane być może przez etnografów, bo też te zabawy, które zaprosiłyśmy do tego projektu, mogę tak powiedzieć, to też sprawdzałyśmy w różnych źródłach, jak są zapisane. Część z nich znamy też od osób bezpośrednio starszych, które nam o nich powiedziały czy zaśpiewały. No i teraz, no właśnie, bo ten powrót do dzieciństwa w takim kontekście, że to też może być czymś takim, co jest wartością także dla tych dzieci i dla tych rodziców i że fajnie, że o tym też powiedziałaś a propos terapeutów, nie? Że jakby był taki oddźwięk i że one sobie tak by to odpamiętały, nie? Że to jest coś takiego, co może być wartością.
Tak, ja myślę, że do koleżanki, ale też prowadzę zajęcia ze studentami i nie ukrywam, że też gdzieś tam wplatałam już podczas zajęć z integracji sensorycznej zabawy i szczególnie oczywiście zająca pokazywałam. Natomiast gdzieś, no nie tylko zając, tak, ale inne zabawy również można bardzo fajnie wprowadzić. No
właśnie. I co powiedz, bo zaraz cię zapytam no. dalej.
I co? No, było zaskoczenie. I skąd pani Emilio, skąd pani to wzięła? To było pierwsze. Takie od skąd? I odniosłam do laboratorium. Ja mówię, zobaczcie, tam jest więcej zabaw. W ogóle, ale to było, skąd pani to wzięła? No ja mówię, to przecież to są nasze zabawy. I tam miałam starsze studentki. One faktycznie, tylko niektóre znały pod innymi nazwami. I sobie dałam za cel, że będę teraz ze studentami właśnie wracać do tego, tak? Żeby gdzieś tam spróbować, żeby oni próbowali, szczególnie można powiedzieć tam, gdzie są małe dzieci, żeby już od takich maleństw, gdzie już tak naprawdę przecież dotykowy można już od 6 miesiąca, kontaktowy manualny można od 6 miesiąca życia wprowadzać, tak? Kosi łapki. To jest świetna zabawa, którą chyba każda z nas doświadczyła gdzieś tam w dzieciństwie. Ja to mam w głowie i moją córką to jakby non stop gdzieś tam się bawimy. Nawet w sytuacji, jak jesteśmy przed wizytą u lekarza, nawet same to wymyślają, żeby gdzieś tam się pobawić, podotykać, widocznie poczuć taką inną bliskość, nie tylko przytulenie czy zarączkę trzymanie, ale gdzieś tam spojrzenie inaczej.
3-4. Koci, koci, łapci, pojedziemy do babci, babcia da nam mleczka, a dziadek jajeczka.
Tak, mówiłaś o dwóch zabawach.
Tak,
zabawy kontaktowe i słychać, że zajączek jest numerem jeden i że on jest do zastosowania i to jest gdzieś tam bliska tobie zabawa. A powiedz mi w indywidualnym kontakcie, czy widziałabyś oprócz tych zabaw kontaktowych i zająca jakoś właśnie w kontekście gabinetu, tak? Gabinetowym, tak jak do współpracy z rodzicami i z dzieckiem. Mm-hmm. Czy coś jeszcze z tego, co poznałaś, czy raczej te dwie?
Te dwie, tak. Natomiast grupowe, gdzieś warsztatowe z rodzicami, ze studentami, bardzo fajnie jest wykorzystać i Jaworowi ludzie, mm-hmm. i Jastrząbikura to w ogóle było niesamowite doświadczenie moje z rodzicami podczas zebrania.
No właśnie, chciałam, żebyś o tym powiedziała.
Jak świetnie się bawili podczas tej zabawy. Jakby miałam możliwość poprowadzenia z rodzicami po takim zebraniu, gdzie dostali rodzice dużo informacji różnych i pozytywnych i negatywnych. I miałam taką możliwość, dostałam czas, żeby tą zabawę Jastrząbikury, no bo akurat mogłam tylko, miałam taki czas, zastosować z rodzicami. Byli tam rodzice, tata i mama, ale też byli i sam mama albo tata. Więc jak zabawiliśmy się, weszliśmy w tą zabawę, tą radość, którą widziałam u rodziców i takie chyba puszczenie tych emocji, co się zadziało na zebraniu, to również zobaczyli, że ci nauczyciele, którzy wcześniej im coś tam mówili, że z dzieckiem jest tak, albo w grupie się dzieje, albo relacje gdzieś tam trzeba poprawić, automatycznie, że ten nauczyciel też jest z nimi, też się z nimi bawi, więc kompletnie inne spojrzenie było na to wszystko, co się zadziało. No i ta radość, nie? Taka radość no i też mama mi jedna powiedziała, że zatrzymanie w czasie, nie?
Ko, 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 stara kura woła, zbierajcie się dziadki tutaj dookoła. Ko, 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 stara kura woła, zbierajcie się dziadki tutaj dookoła.
Jastrząb leci, uważajcie, kurze dzieci!
Czyli to zatrzymanie w czasie, to bycie tu i teraz i takie faktycznie regulujące bardzo układ nerwowy i to, żeby po prostu faktycznie dać sobie ten czas.
Czyli
dla nich to było takie też radzenie sobie z jakimiś emocjami i z tym, żeby sami by bardziej tak to tak na nich wpłynęło. A jak wpłynęło na relacje, jak myślisz?
Myślę, że...
Tak z twoich obserwacji.
Z moich obserwacji myślę, że większe zrozumienie. To są też takie na to, że gdzieś tam ta informacja została przekazana, ale też, że nauczyciele się też bawią, bo oni może mają gdzieś taką informację od dzieci, że pani usiądzie, pobawi się. Natomiast oni to zobaczyli na żywo, że oni są razem, tak? Że nauczyciel może ich zrozumieć, zabawie, bo był kontakt, tak gdzieś przecież razem się spotkali i że jest ten uśmiech, że nie jest tylko to, że pani tu mówi, że trzeba coś zrobić, ale też jest takie zrozumienie i bycie tak ze sobą w takiej relacji partnerskiej, w zabawie.
No takiej partnerskiej, w zabawie przyjemnej, że jesteśmy na równi.
Tak, tak tego szukałam.
Że jest taka przestrzeń, gdzie jesteśmy w rolach, tak jak mówisz mi to przychodzi. Jest taki obszar, gdzie jesteśmy w rolach. Ja jestem rodzicem, pani jest nauczycielem, który powie, tak jest z pana dzieckiem, pani dzieckiem. Nie jest to przyjemne usłyszeć, często konfrontacyjne. Jest ta płaszczyzna tej relacji, a tutaj się pojawia taka płaszczyzna, gdzie w zabawie jesteśmy wszyscy równi. W sensie takim, że ja jestem równy i ty jesteś równy.
Dokładnie.
I to powoduje to, że możemy gdzieś z takich naszych zniekształceń poznawczych wyjść, no bo jak mamy określone role i nieprzyjemne uczucia, no to idzie za tym sztywność spostrzegania drugiej osoby. Później to może być bardzo duża przeszkoda w komunikacji efektywnej, w tym, żeby pracować razem z tym nauczycielem na dobro tego dziecka.
Fajnie by było, żeby one to kontynuowały, bo jednorazowo to jest okej, ale warto by było jeszcze co jakiś czas te zabawy wprowadzać i mam nadzieję, że moje koleżanki to będą robiły.
Jabo robi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty, 1000 koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Jabo robi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana starosty, 1000 koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy.
Jakby to jeszcze podbudować, tak sobie myślę do tych rodziców, takie naszych współczesnych rodziców, co daje ta zabawa dla dziecka, że tutaj prawa, lewa, a tutaj poruszanie się w przestrzeni, orientacja w przestrzeni i inne rzeczy, które się tak naprawdę w grupowych zabawach także zadziewają, żeby mieli większą, a może taką chęć do tego, żeby później to z dziećmi zastosować po takim zebraniu. Jak myślisz?
Myślę, że przede wszystkim świadomość ciała dziecka jest tutaj bardzo ważna i te zabawy na pewno tutaj to dadzą. A jak dziecko czuje swoje ciało, będzie też czuło i inne jakby bodźce, że tak powiem bardzo, bardzo profesjonalne, które gdzieś tam daje otoczenie. Dlaczego tak mówię o tej świadomości? Bo w swoim kontakcie widzę, że dzieci nie czują swojego ciała, nie czują siebie, tak jak tu powiedziałaś, w przestrzeni, nie znają orientacji, a ta zabawa pozwoli właśnie w formie zabawy gdzieś to wypracować. A na co to daje, żeby się samo ubrało, zrobiło się takie autonomiczne, żeby miało, jak siebie czujemy, to automatycznie też dużo przy sobie możemy zrobić, szczególnie dla tych małych dzieci, tak? Gdzieś tam różnicowanie strony lewej, prawej, co później nam pomoże w szkole, tak? Gdzieś pisanie, czytanie, zaplanowanie takie motoryczne zabawa też da, ponieważ gdzieś tam, żeby dziecko wiedziało, jak zaplanować ruch, jak zorganizować się na ławce, jak poukładać w pokoju zabawki, gdzie prosimy, żeby posprzątało, tak? To też rozwija, tak? Koordynacja wzrokowo-ruchowa, która jest taka ważna i gdzieś rodzice też to słyszą.
Ta integracja słuchowa, wzrokowa i koordynacja ciała też tutaj bardzo dobrze to działa.
Oczywiście, że tak. Przekonać się do tego, tak? Że nie tylko ćwiczenia, ale zabawa właśnie to daje. Ja myślę, że to jest ważne.
Raz, dwa, trzy i... Jedzie, jedzie Zelman, jedzie, jedzie jego brat, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina. Oto po to Zelman, oto po to jego brat, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina. Rodzina. Jedzie, jedzie Zelman, jedzie, jedzie jego brat, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina. Oto po to Zelman, oto po to jego brat, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina. Jedzie, jedzie Zelman, jedzie, jedzie jego brat, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina. Oto po to Zelman, oto po to jego brat, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina. Jedzie, jedzie jego brat, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina, jedzie, jedzie Zelmanowa wszystka rodzina. Oto po to Zelman, oto po to jego brat, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina, oto po to Zelmanowa wszystka rodzina.
Jedzie, jedzie,
jedzie. I dojechał.
A jak myślisz, co mogłoby pomóc w tym, żeby przekonać właśnie tych, którzy pracują z dziećmi, no bo jesteś już pedagogzką specjalną z bardzo dużym doświadczeniem. Pracowałaś w różnych wielu miejscach, masz swój własny gabinet. Zastanawiam się, jakie ty byś widziała drogi, jakbyś mogła to podsumować, tak? Co jest najbardziej takie istotne według ciebie?
Jest dużo tego, ale ja myślę, że najbardziej chyba ważne jest to, jeżeli chodzi o terapeutę, żeby nie bał się zmian, wprowadzania różnych innych rzeczy, które gdzieś się nauczy, zobaczy, doświadczy, bo z jednej strony gdzieś terapia, ale relacja z dzieckiem jest ważna, a zabawa to daje, tak? Więc myślę, że taka otwartość terapeuty na zmiany jest bardzo potrzebna. Gdzieś nie usztywniać się, nie wchodzić w schematy, po prostu bawić się z dzieckiem, bo zabawa, jak dzisiaj zresztą rozmawiamy o tym, bardzo dużo uczy. Więc ta otworzyć się na zabawę, nie tylko na te takie schematyczne, sztywną taką pracę, tylko właśnie na zabawę, na taką danie dziecku najpierw nawiązania z nim relacji, a później danie dziecku tej przestrzeni. Nie bać się, bawić się. Po prostu się bawić. I z dzieckiem, i z rodzicem. Bo rodzic też tego potrzebuje. Nie zapomnę zapisywania na liście się, tak? Odhaczenia, że jestem. Tradycyjnie na warsztatach odpisuję, że obecna. A tu raptownie wychodzi wąż ludzi i śpiewa i zaprasza do wspólnej zabawy. I trzyma ramię i trzyma rękę na ramieniu. Ja mówię, jeju, co się dzieje? I ja musiałam otworzyć jedną szufladkę i wejść w ten wąż. Czyli ja musiałam przekonać się do tego, że to będzie fajne. I to właśnie jakby chcę przekazać, że ja się na to otworzyłam. Jeżeli ja bym była cały czas gdzieś zamknięta, nie chciałabym tego, to bym nie weszła i nie potrafiła później tego przekazać drugiej osobie, dziecku, rodzicowi, terapeucie, koleżance, studentce, czy nawet w swojej rodzinie, tak? Ale ja się otworzyłam, bo chciałam, bo byłam przekonana, że to będzie coś fajnego. I myślę, że to przekonanie i wyjście z tego takiej małej skorupki właśnie, z tych szufladek, wyskoczenie, myślę, że to też dużo da. Nie? Takie może filozoficzne, ale takie dające dużo takich moich przemyśleń. Wczoraj usłyszałam od studentki, bo pani to jest taka zaangażowana, pani chce coś nowego wprowadzać w terapii. Tak, no bo wiem, że jeżeli ja coś nowego wprowadzę, to dziecko, które ze mną jest w relacji, rodzic, on się też otworzy na to. Bo ja swoją osobą pokazuję dużo. A zabawa tradycyjna, jeżeli ja pokażę, właśnie też to otwiera.
Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie, czarny baranie, we młynie, mościwy panie, we młynie, mościwy panie.
Takie to jest ważne, co powiedziałaś w kontekście doświadczenia, nie? Że ty tego doświadczyłaś i sama złapałaś ten moment tego zatrzymania, trochę tak to słyszę,
tak.
Że podjęłaś decyzję, że dobra, no to ja w to idę. Nie ma listy, ale jest wąż jeszcze z kontaktem dotykowym, że to też no, wymagało od ciebie właśnie przekroczenia jakiejś strefy komfortu, wyjścia, jak powiedziałaś o tej skorupce, tak. Że ta strefa komfortu była i zdecydowałaś się na krok, no i później przyszły różne rzeczy, które były dla ciebie wartościowe, nie? Związane tak. Z tym, że powiedziałaś temu tak trochę.
Mhm. Tak, i to z każdą zabawą szło dalej, więc
no myślę, i polecasz.
Że... I tak, i polecam. I myślę, że to też, jak zrobimy z dzieckiem, z rodzicem, on też w to wejdzie. Wejdzie, tylko mówię, to stworzenie tej przestrzeni też fajne, przestrzeń i otoczenie też jest potrzebne, nie? Mhm. I to tak jak ja dość jakby pracowałam w przedszkolu na grupach z dziećmi, zabawami, to też widziałam, że musiałam tą przestrzeń też stworzyć, żeby nie była za duża, nie była za mała, żeby obserwować, czy nie podzielić grupy, to co będzie w kartach tam ode mnie jakby przekazane. To też jest uważność, nie? Uważność na drugiego człowieka, na drugie dziecko, bo ono tej uważności od nas potrzebuje, a zabawa gdzieś właśnie nie ma tych aż schematów, jest taka elastyczna, nie? I możemy sobie dla dobra dziecka, kontaktu, zabawy, radości, emocji, jemu to dać, nie?
Czyli żeby, mówisz o takiej ważności tego, żeby też popatrzeć na to, co jest.
Każde dziecko chce się bawić. Każda. Obojętnie, czy jest małe, czy duże, każde chce się bawić. I również dzieci, które mają trudności związane z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnością. Więc myślę, że to jest ważne, żeby po prostu się bawić. A zabawy tradycyjne otwierają taki fajny, taką fajną przestrzeń, tak? Na to właśnie, żeby spróbować. I nie bać się.
Dzisiaj będziemy kończyć. Bardzo polecam, żeby Państwo zajrzeli na stronę YouTube'ową, ale także na stronę muzykatradycyjna.pl, gdzie w formie bardzo prostych do odczytania QR kodów będziemy mieli wszystkie te zabawy z tej edycji projektu w wersji wideo oraz karty zabaw, gdzie jest bardzo dokładnie opisana ta zabawa, łącznie z linkami odsyłającymi do różnych miejsc oraz z tymi analizami ekspertów. Oprócz ciebie, Emilia, twoich analiz, tam też są analizy dotyczące obszaru rytmiki, logopedii, edukacji muzealnej i psychoterapii systemowej. Więc bardzo zachęcamy. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
Również za bardzo rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę dla mnie to było coś niesamowitego, żeby pobyć w takim innym czasie i doświadczyć czegoś, co powinno być tak oczywiste w naszym życiu, a nie jest.
Czyli dziękuję Państwu za uwagę. Tylko przypomnę, że Laboratorium Zabaw Tradycyjnych to jest projekt realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej, a dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska. jest realizowany przez zespół Karolina Ociepka, Marta Domachowska, Katarzyna Rosik i moja skromna osoba. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.